تبقى في عاش.
سيبه سيبه هنا يا اختي يا اختي.
To nie dotyczy mnie tu, w moim domu, ale umiem się postawić w sytuacji ludzi, którzy są w tym momencie swojego życia, że potrzebują pomocy. I jednym środkiem, w jaki mogę pomóc, to jest taki, żeby o tym mówić. Nie dlatego, żeby to był chodliwy temat, tylko dlatego, że mam potrzebę mówienia o tym. Tym bardziej, że widzę jaki jest odzew. Byłam w Niemczech na przykład i tam przyjmują tych uchodźców tysiące tych ludzi, a u nas po prostu przyjęcie 3000 jest wielkim problemem i 80% społeczeństwa mówi nie. I dla mnie jest to niewyobrażalne, że tak łatwo zapominamy, ile myśmy dostali. Ile nam pomogły inne kraje. I jest to dla mnie niezrozumiałe, ta obawa przed inną religią, obawa przed tym, że oni się do nas nie dostosują. Nie zgadzam się z tym i dlatego chcę zrobić o tym spektakl. O strachu, o konflikcie, o śmierci, o tych wszystkich rzeczach, które ich dotyczą, żeby może publiczność postawić w takiej sytuacji. W tych czasach, kiedy ja po prostu wchodzę w internet, można wypisać sobie Syria i tam jest śmierć dokumentowana. Tam ludzie leżą po kotem, po tych bombach beczkowych, po zagazowaniach, po strzelaninach. I ludzie leżą po kotem, tak jak był Holokaust, ludzie leżeli po kotem. I tylko, że my mamy do tego dostęp w ciągu sekundy. Wtedy nie było jakby takiej świadomości. A teraz mamy tą świadomość. I co? I nie możemy nic zrobić w dalszym ciągu, więc dla mnie jest to punktem wyjścia po prostu. Żeby mówić, żeby uświadamiać, żeby, nie wiem, żeby ludzi właśnie, że tą publiczność wprowadzić w taki stan przemyśleń, może zmiany trochę nastawienia do przyjmowania ludzi, do odbierania tego, co się dzieje, że to, jeśli to jest nie tutaj u nas, na naszej ziemi, to tego nie ma. Tam w pracowni leży 30 osób już uszytych, wypchanych. To są już ludzie nieżywi. To są jakby ciała, które tam leżą i czekają jako takie znaki. Na stole była maszyna do szycia, kupa materiału i te postacie są różnych wymiarów. To są ludzie duzi, mężczyźni, kobiety w ciąży. I wiesz, moja córka przybiega i mówi, a jeszcze nie masz pięciolatki. I kładzie się i ja odrysowuję od niej kształt. Potem mój syn przybiega, a ja mam 8 lat, będzie też taki 8-latek. Oczywiście oni to traktują jako zabawę, a ja już mam, od razu mi się serce ściska, że to jest, to się dzieje. No więc to są różne takie rzeczy wypchane. Tu jest pani w ciąży, Kostka mówiła. No, tu jest pani w ciąży. Dzieciaki. Miałam tych ludzi tak po kotem ułożonych w rzędzie na placu i moja córka przybiega i mówi tak, o jaki mały, taki niemowlaczek, który leży i podniosła go tak jak dziecko i chodziła z nim pomiędzy tymi ciałami i po prostu ja siedziałam i walczyłam, żeby się nie rozpaść na kawałki. Są te dwie rzeczywistości równoległe. Są statki z ludźmi, którzy chcą się wydostać stamtąd. Teraz ostatnio też widziałam artykuł w Guardianie. Ciała leżące na plaży rzeczywiście, gdzie morze wyrzuciło kilka osób. I chcę taką akcję zrobić, ratowania tych, znaczy ratowania, wyciągania tych ludzi, tych moich ludzi sztucznych, uszytych z morza na plażę, w momencie, kiedy tam leżą ludzie żywi na plaży i świetnie się bawią. Może nie są świadomi, że... No, żeby skontrastować te dwie rzeczy. Nasz świat, świat tamtych ludzi, którzy walczą o życie i wyjeżdżają, żeby po prostu mieć normalnie i może coś, żeby się nie bać. I to no, wszystko sprzedają, wyprzedają wszystkie swoje oszczędności, zapożyczają się, przechodzą straszną długą drogę, żeby trafić do innego kraju. A my, co po niektórzy, budujemy jeszcze specjalne mury, żeby, broń Boże, nie przeszli. No jest to straszne, nie? Są różne dzieci. Oni będą różnie układani w różnych pozycjach. Wiesz, są takie różne mamy. Dzieci większe, mniejsze. Wypchane ciałka. No i leżą tutaj. Leżą tutaj i czekają, aż... aż coś z nimi zrobię. W październiku pokazywałam na Dniu Solidarności z Uchodźcami, 15 października. Dopiero odzew po tej akcji był w internecie. Dokumentacja z tego performance'u była bardziej medialna, aniżeli sam performance, ponieważ publiczności za wiele nie było. Ten było zimno, było może 10 osób stało na plaży ze mną. Interesowało mnie, żeby zestawić, żeby pokazać tą rzeczywistość z wysp, gdzie uchodźcy przez Morze Egejskie dostają się na wyspy greckie i giną. Żeby ją przenieść na naszą polską sytuację, naszą rzeczywistość. Wzbudzenie empatii w ludziach. Myślałam, że jak przeniosę ten obraz tutaj, to stanie się on bardziej bliski, aniżeli na zasadzie, że widzimy to na Facebooku, czy w internecie, czy w gazecie. Jest to nam bliższe i jakby wpisując to w naszą rzeczywistość, chodzimy sobie po plaży, leżymy na tej plaży, biegamy, uprawiamy sporty. Ja od momentu, kiedy po raz pierwszy czytałam artykuł o tej tragedii, która się wydarzyła na wyspie Kos, gdzie tam chyba zginęło 300 osób, to nie mogę spokojnie patrzeć na morze. Po prostu wyzwala to, jakaś jest taka pamięć tej wody i tego, co się wydarzyło. Nawet jeśli wydarzyło się to daleko od nas, to jakby jest to bliskie dalej. We mnie interesowały mnie te właśnie różne perspektywy pomocy, uczestniczenia w tym, wyciągania ludzi z wody, tych obiektów, które przypominały ludzi, które były metaforą ludzi, takiego bycia w wodzie z tym człowiekiem i co się dzieje w głowie tego uchodźcy, tej osoby, która jest w wodzie, która nie panuje nad niczym. Celowo wybrałam to, że jakby nie wychodzę z tej wody, tylko performance polegał na tym, że cofałam się coraz bardziej w głąb morza, ponieważ wiem, jaki jest stosunek ludzi do uchodźców i że oni ich po prostu nie chcą. Udało mi się pojechać z Warszawy z grupą, która się sama skrzyknęła, się nazywają dobrowolki i oni często wyjeżdżali z wolontariatem w różne miejsca, do Serbii i mi się z taką jedną grupą udało pojechać na granicę, a granice były jeszcze otwarte w zeszłym roku, w listopadzie do Sinti. To była granica słoweńsko-austriacka. I obóz bardzo dobrze zorganizowany. Jak przyjechaliśmy tam, to pan, który tam z nami rozmawia, powiedział, że nie potrzebują wolontariuszy, że wszystko tu jest i jest namiot medyczny, i jest Czerwony Krzyż, i jest namiot z jedzeniem, i z ubraniami. Myśmy mieli cały taki bus zapakowany ubraniami. I mówię, no co, prześpimy się tam i pojedziemy gdzieś indziej, w inne miejsce. I w nocy przyjechał transport do tego obozu. I jest to niesamowite, jak te obrazy się nakładały. Nasyp kolejowy, pociąg, ludzie wsiadający z tego pociągu, ustawianie ich w kolumny takie, policja i ci żołnierze i policjanci, którzy nie wyglądają przyjaźnie, bo to tylko oczy są odsłonięte. I jak się weźmie pod uwagę to, że ci ludzie uciekli ze strasznych miejsc, no to mają awersję do mundurów, do uzbrojonych mężczyzn, do takiej agresji. I o pierwszej w nocy te całe rodziny, te dzieci, ludzie na wózkach, o kulach, naprawdę taki przekrój społeczeństwa, który my widzimy u nas. Ludzie, po prostu ludzie. Wychodzili z tych pociągów, szli do tych namiotów, takie wielkie namioty, zero intymności, niczego. Te koce, które później tam w tym namiocie układaliśmy dla nich, bo kolejni ludzie przyjeżdżali, były nieprane od nie wiadomo jak długiego czasu. Czyli to wszystko jest takie, nie są ci ludzie traktowani jak ludzie po prostu. No i niby to wszystko tak zorganizowane było świetnie, ale okazało się na drugi dzień, że jednak to tak nie wygląda wspaniale. Że jak już udało mi się do tego obozu wejść, już dostaliśmy przepustki, to się okazało, że oczywiście jest namiot z ubraniami. Tony ubrań, sterty, ale otwarty jedynie w ciągu dnia, dwa razy w ciągu dnia, po godzinie. Nie według godzin, kiedy ludzie potrzebują, nie otwarty non-stop, chociaż ludzie byli chętni, żeby tam stać, wydawać te ubrania. Nie, trzeba było zrobić tak, żeby im było niewygodnie. Jedyny sposób był taki, że ja chodziłam w kurtce, że są wszyscy wolontariusze chodzili w kurtkach takich dużych i po kryjomu wchodziliśmy do tych namiotów z ubraniami, pakowaliśmy sobie w kieszenie tam te rzeczy potrzebne. Jak coś widzieliśmy, że ktoś nie miał butów, albo jakieś dzieciaki nie miały spodni, albo te matki prosiły na spodnie. I pokryją, trzeba im to dawać, żeby nagle cały ten tłum też się nie zebrał i nie prosił. Więc to wszystko chore dla mnie. Przemycanie zabawek dla dzieci. Była kobieta z Wielkiej Brytanii, bardzo fajna pani, która zorganizowała też wiele takiej pomocy i to dla dzieci były popakowane takie plecaczki z rzeczami do zabawy, z maskotkami, z podstawową taką odzieżą, z pieluszkami dla młodszych. Nie można tego było dać. Po prostu dla mnie to jest niesamowite. Po prostu był zakaz dawania rzeczy. A ci ludzie tego potrzebowali, więc niby wszystko świetnie wyglądało, że to wszystko jakoś tam działa, ale tak naprawdę polegało to na tym, żeby utrudniać pracę wolontariuszom, utrudniać życie tym uchodźcom, którzy, nie wiem, od miesiąca byli w drodze. Zdarzyło się jedna taka fajna rzecz. W jednym z tych transportów była kobieta z takimi 5-miesięcznymi bliźniakami. Powiedziała, że idzie do swojego męża i że on mieszka bardzo blisko tej granicy w Austrii, czeka na nią i jeszcze nie widział tych dzieci, bo jak ona była w ciąży, to on już był w Austrii. I jeden z celników, czy tam jeden z tych żołnierzy, wziął ją takim szybkim trakiem, fast trackiem i wsadził do samochodu i powiedział wolontariuszce, żeby zawiozła. I ona w ciągu godziny już była w domu, nie musiała przechodzić tych wszystkich procedur, czekania. Byli ludzie, którzy mieli dużo empatii w sobie z tych osób, które tam zawiadowywały tym obozem, ale generalnie to polegało na tym, to znowu mam takie przełożenia, że co 24 godziny, czy tam co 12 godzin zmieniał się komendant obozu. Znowu ta sama nomenklatura jak kiedyś, za czasów Holokaustu. I jak się trafiło na dobrego komendanta, to nie było problemu z pomaganiem. Można było wejść, nawet wpuszczali nas tam do tych ludzi, żeby doraźnie, szybko, w tym takim skrawku ziemi, który nie należał ani do Słowenii, ani do Austrii, czyli do tak zwanej ziemi niczyjej, że można było wejść i im podać to, co potrzebowali. No widzisz, że ktoś czegoś potrzebuje, to nie jest sklep, musisz, wiesz, jakie były też w stosunku do wolontariuszy posunięcia, że nie można było na przykład mieć samochodu blisko z tymi rzeczami, z jedzeniem, tylko trzeba było po wszystko biegać, więc ja pamiętam, żeśmy przynosili co chwilę paczki z jedzeniem na jedną stronę, na drugą, na trzecią i to było non-stop organizowanie się w różnych punktach. Więc nie było takiej dobrej woli wokół tej pomocy. No, ale musiałam tam pojechać, ponieważ chciałam sama zobaczyć, sama ocenić i spotkać tych ludzi. Później miałam taki system, że jak oni wchodzili do jednego obozu po stronie właśnie słoweńskiej, to witaliśmy ich. Potem wchodziłam do tego obozu, nakupowałam gdzieś kredy, balonów, no i się z dzieciakami bawiłam, nie znając języka one też. I to były super takie spotkania, bo się znajdowali ludzie, którzy pomagali, tłumaczyli, żeśmy tańczyli, śpiewali i było naprawdę wspaniale. A potem trzeba było wyjść z tego obozu, oni się znowu organizowali w te takie kolumny. I znowu staliśmy po stronie drugiej płotu i oni musieli przejść na drugą stronę i mogliśmy tylko im machać, ale już nas rozpoznawali i już był jakiś taki, jakby było to wszystko bardziej sympatyczne i bardziej ludzkie po prostu. Wszystkim opowiadałam też w domu, jakby próbowałam rozwiewać te wszystkie niepokoje. Ale to i tak nic nie dawało, że jak ten strach jest i by ta niechęć jest. Więc z jednej strony, na przykład patrzę na przykładzie moich rodziców, z jednej strony oni czują empatię. Jak tam jechałam, dali mi pieniądze, żebym tam kupiła jakieś rzeczy. A z drugiej strony dalej są niechętni. Nie wiem, czy to w ogóle powinnam mówić, wiesz, bo tylko to boli. To boli i to najbardziej mnie boli to, że jesteśmy jednym z krajów, który jest zamknięty na tych ludzi, no, jest zamknięty. I nie wiem, chciałabym pojechać tam jeszcze raz, jak rozmawiałam z wolontariuszami, to ktokolwiek był tam chociaż raz, jedzie drugi raz, trzeci. Nie wiem, jest to takie magnetyczne też, to poczucie, że można coś zrobić. Można zrobić tu, można pomagać, można dać pieniądze, można wspierać różne organizacje, ale kontakt z człowiekiem jest niesamowity z tymi ludźmi i oni są tak sympatyczni. Jest niesamowite po tym, co oni przeszli, po tej drodze, po tym zmęczeniu, że oni dalej jakby mają tak że uśmiechają się, że oni wiedzą, że ludzie się starają im pomóc, ale nie zawsze mają to, czego oni potrzebują. I czasami po prostu musimy powiedzieć, że tego nie mamy. Oni to rozumieją i mówią, tak, dziękujemy. I to po prostu jest... No to jest strasznie wzruszające, bo by się chciało dać wszystko. Nie? No... Zanim postanowiłam, że pojadę, to zadzwoniłam do mamy mojej. Mama do mnie mówi tak, ale weź koniecznie sól i pieprz do kieszeni. Ja mówię, mamo, ale dlaczego? No bo wiesz, nigdy nie wiadomo, jak w tym obozie będzie. Słyszałam różne rzeczy, że tam napadają na kobiety i gwałcą i w ogóle. Powiem ci, że nie czułam się... w żadnym momencie zagrożona, byłam w środku tego tłumu, chodziłam między ludźmi, chodziłam do tych namiotów, nie było żadnej agresji, ani takiego poczucia jakiegoś zagrożenia, że coś ci się może wydarzyć. Dopiero poczułam ten strach taki,
bo akurat jak wracałam stamtąd, był 11 listopada i jechałam przez Warszawę. I na dworcu czułam się niebezpiecznie. Jak szli Polacy z Marszu Niepodległościowego z flagami wytatuowani, z koszulkami, z orłem. I wtedy się czułam niebezpiecznie. Akurat się to tak nałożyło.
Nie islamska, nie laicka, wielka polska, katolicka.
Nie islamska, nie laicka, wielka polska, katolicka.
Nie tęczowa, nie czerwona, wielka polska, narodowa.
Nie tęczowa, nie czerwona, wielka polska, narodowa.
Moi drodzy, pomódlmy się do tej, która wielokrotnie nas ratowała przed inwazją islamską. Ratowała nas przed potopem szwedzkim oraz przed inwazją bolszewicką. Pomódlmy się do naszej Pani, jedynej Królowej, Maryi, Królowej Polski, pod Twoją obronę. Naszymi prośbami znacz nie bawić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przyjmów.
Jakby te wszystkie też obrazy, które widziałam tam i te wideo, które tam nakręciłam, czy te takie rzędy łóżek, które też oczywiście znowu kojarzyły mi się z tymi pryczami w obozach. Te koce szare, ten zapach, te wszystkie rzeczy, których my, oglądając zdjęcie, nie czujemy. Też czytając książki Aleksijewicz, Ostatni Świadkowie, relacje ludzi teraz dorosłych, ich wspomnienia z wojny, z Białorusi. Tam były palone wsie, ludzie byli zabijani, oni zostawali bez domów i uciekali. I te historie, te opisy strasznie po prostu nakładały się na tą rzeczywistość, która jest teraz tam, w Syrii. I jakby te rzeczy, które uchodźcy przeżywali, były dla mnie takie same. Czyli wojna, czy wtedy, czy teraz, jest taka sama.
Zapamiętałam kolor, zapach.
Zapamiętałam wszystko. Zapamiętałam kolor, zapach.
Pamiętam młodą, zabitą kobietę.
Pamiętam młodą, zabitą kobietę. Dziecko ssało jej piersi.
Dziecko ssało jej piersi.
Widocznie zginęła przed chwilą. Dziecko nawet nie płakało, a ja siedziałam obok. Pamiętam, zastanawialiśmy się z innymi dziećmi, czy można zjeść mysz, gdybyśmy ją złapali. Czy można zjeść sikorki, wróble. Czemu mama nie ugotuje zupy na tłustych żukach? Pamiętam, chodziliśmy i przeżuwaliśmy wszystko. Utykaliśmy trawę w kieszenie i przeżuwaliśmy ją. Pamiętam gruz, szary pył, szare dzieci. Pamiętam dziewczynkę, która osiwała w jeden dzień. Pamiętam chłopca, który umiał świetnie pływać. Uratował dwóch innych z wody. Jego siostra utonęła. Codziennie śni mu się jej płacz.
Pamiętam innego chłopca.
Jego rodzice zginęli w bombardowaniu.
Chodził po ulicy i sprzedawał plastikowe torby.
Chodził po ulicy i sprzedawał plastikowe torby.
Umarł z wycieńczenia.
Umarł z wycieńczenia.
A jego ciało pogryzły psy.
Psy pogryzły jego ciało. Pamiętam czerwoną plamę krwi na piasku. A może to tylko był sok z granatów? Może. Pamiętam, najstraszniejsza była utrata mamy. Pamiętam nasyp, pociąg i policjantów uderzających pałkami w ścianę pociągu. Pamiętam tłum, słodki zapach bezdomności, ludzi starszych, matki, ojców, dzieci, ludzi niepełnosprawnych. Pamiętam kobietę, która jechała na wózku, a na kolanach trzymała swoje małe dziecko. Pamiętam wszystko. Gryzę sobie palce, żeby nie płakać. Żeby widz, który siedzi w środku, żeby poczuł, jak to jest być w tym epicentrum konfliktu, żeby te dźwięki go atakowały, żeby czuł tą agresję, żeby było mu niekomfortowo, nieprzyjemnie, żeby doświadczał tego blisko, żeby jak najbardziej wzbudzić w tym widzu empatię, żeby sam to poczuł na własnej skórze. Ale no, zobaczymy, czy to będzie miało jakikolwiek zmieni czyjąś opinię, czy będą to tylko oglądać ludzi, którzy tak samo myślą jak ja.